Good morning to everybody. Let's start recording the general meeting. I would start asking to the technicians to explain how the procedure for the votes work.
Dzień dobry Państwu. Otwieramy walne zgromadzenie akcjonariuszy i na początek chciałem prosić techników o to, żeby wyjaśnili, w jaki sposób działa sprzęt.
Thank you very much. Now I would invite the shareholders to propose and to elect the chairman for the management of the general meeting.
A teraz chciałem poprosić, dziękuję bardzo za to wyjaśnienie, a teraz chciałem poprosić akcjonariuszy o przedstawienie propozycji i wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
Jeżeli można, działając w imieniu akcjonariusza Autostrady per Italia, chciałem zaproponować na przewodniczącego walnego zgromadzenia akcjonariuszy pana Rafała Sasiaka.
Is there any other proposal?
Czy są jeszcze jakieś inne propozycje na kandydata na przewodniczącego?
So let's vote.
W takim razie głosujemy nad tą propozycją.
Okay, so Mr. Sasiak is elected as chairman for the management of the general meeting with 100% of the vote.
A więc pan Sasiak został wybrany na przewodniczącego walnego zgromadzenia 100% głosów.
Jeszcze raz dziękuję Państwu za wybór. Punktów w porządku obrad jest dosyć dużo. Postaram się przeprowadzić obrady zgromadzenia sprawnie. Jesteśmy w punkcie trzecim porządku obrad, sporządzenie listy obecności. Dokładnie chodzi tutaj o podpisanie przez przewodniczącego listy obecności w trybie artykułu 410 Kodeksu Spółek Handlowych. Taka lista została mi w tej chwili doręczona. Informuję Państwa, że na zgromadzeniu jest obecnych 5 akcjonariuszy. Wyniki tego macie Państwo równolegle wyświetlane na tablicy. Ci akcjonariusze reprezentują łącznie 59,85% kapitału zakładowego i tyleż głosów. Podpisuję w tej chwili listę obecności i przekazuję ją Pani Rejent jako załącznik do protokołu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o realizację porządku obrad, możemy w tej chwili przejść do kolejnego punktu, punkt czwarty. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Ja powiem za chwileczkę, zanim zaczniemy kolejne głosowania, o pewnych istotnych zmianach w przepisach, które miały miejsce w zeszłym roku. To jest pierwsze walne zgromadzenie, które odbywa się według nowych zasad. Dlatego po pierwsze stwierdzam, jeśli chodzi o zwołanie zgromadzenia, przede mną leży egzemplarz ogłoszenia, które zostało zamieszczone na stronie internetowej spółki. One zostały zamieszczone w wymaganym prawem terminie 26 dni przed odbyciem zgromadzenia, to jest 4 marca. Jeżeli połączymy tą okoliczność z brakiem wymogów dalej idących w statucie co do kworum, stwierdzam, że nie ma żadnych przeszkód ku temu, żeby zgromadzenie odbyć. Stwierdzam zatem, że one odbyło się w sposób, zostało zwołane w sposób prawidłowy i może się odbyć. Jest zdolne do podejmowania uchwał. Jesteśmy także już po przedstawieniu części głosowania. Rozumiem, że te pierwsze głosowania, które odbyliśmy, miało ten wymiar testowy i teraz już procedujemy w normalny sposób, tak? Proszę Państwa, zanim przejdziemy do realizacji porządku obrad, to znaczy zanim zrezygnujemy, mam nadzieję, z wyboru komisji skrutacyjnej, ja przedstawię Państwu tylko krótko pewne istotne zmiany, bo to są dosyć ważne kwestie. W zeszłym roku dokonano zmiany kodeksu spółek handlowych. I to jest bardzo obszerna nowelizacja, ona dotyczy w dużej mierze procedowania na walnych zgromadzeniach spółek publicznych. Sądzę, że większość z Państwa jest świadoma tych zmian. Chciałem tylko podać najważniejsze kwestie dotyczące dwóch obszarów. Po pierwsze zwoływania walnego zgromadzenia i po drugie wykonywania uprawnień na tym zgromadzeniu przez akcjonariuszy, ponieważ te zmiany są daleko idące i są to duże odstępstwa od dotychczasowych reguł. O pierwszej rzeczy już mówiłem. Do tej pory walne zgromadzenie zwoływano w ten sposób, że konieczne było zamieszczenie ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym. To stosunku do spółek publicznych jest tutaj zmiana polegająca na tym, że zamiast ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym publikuje się ogłoszenie na stronie internetowej spółki. Wymóg przepisów polega na tym, żeby zamieścić je 26 dni przed odbyciem czy przed planowanym terminem zgromadzenia. Odrębnie od tego spółka musi prowadzić raport bieżący. W ślad za tym idzie oczywiście rozbudowane obowiązki spółki dotyczące prowadzenia tej strony i zamieszczonej na tej stronie informacji. O tym możecie Państwo przeczytać w artykule 402 i 402 PIN kodeksu spółek handlowych. W ogłoszeniu należy szczegółowo poinformować akcjonariuszy o zakresie i sposobie przysługujących im praw. Ufam, że Państwo zapoznali się z tym ogłoszeniem. Tam to jest szeroko opisane. Sądzę, że nie ma potrzeby tego bardziej szczegółowo komentować. Kolejna istotna zmiana, i to jest duża nowość, dlatego że rzutuje bezpośrednio na możliwość uczestnictwa w zgromadzeniu. Wprowadzono instytucję tak zwanego record date, czyli dnia rejestracji na walnym zgromadzeniu. Dotychczas wyglądało to w ten sposób, że składano świadectwo depozytowe, było one blokowane. W tej chwili reguła jest taka, że w zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby tylko takie, które są akcjonariuszami spółki na 16 dni przed odbyciem walnego zgromadzenia. To ma bardzo doniosłe konsekwencje, dlatego że teoretyczna możliwość i praktyczna jest taka, że osoba, która jest uprawniona do głosowania na te 16 dni wcześniej, wcale nie musi być akcjonariuszem spółki w dniu odbywania zgromadzenia. Zwracam uwagę, że w tej chwili przepisy pozwalają na przenoszenie czy na obrót akcjami między dniem rejestracji a dniem odbycia zgromadzenia. To jest kolejna zmiana. Druga, i tutaj ewentualnie będę Pana prosił o poinformowanie, jak to uprawnienie jest realizowane. Kodeks spółek handlowych wprowadził w ślad za rozwiązaniami europejskimi tak zwany split voting, czyli możliwość niejednolitego wykonywania prawa głosu, a więc głosowania częściowo tak, a częściowo nie z posiadanych przez siebie akcji. Dotychczas taka instytucja była przynajmniej dyskutowana teoretycznie, ale praktycznie jej nie stosowano. W związku z tym trzeba adaptować system elektroniczny do tych warunków. Sądzę, że taka okoliczność będzie zachodziła, ale mimo tego informuję Państwu, że takie uprawnienie istnieje. W tej chwili pełnomocnictwa, które weryfikuje, to są nie tylko pełnomocnictwa, które są udzielane w formie pisemnej, mówię już o kolejnej zmianie, ale także te, które są udzielane w formie elektronicznej. To gwoli sposobu kształtowania grupy osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, jeżeli to są pełnomocnicy. I już ostatnia kwestia z takich istotniejszych. W tej chwili jest istotna zmiana polegająca na tym, że inaczej niż to miało miejsce do tej pory, pracownik spółki oraz członek zarządu może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu. Tego dotychczas nie wolno było wspomnianym osobom robić, czy nie mogły w tym charakterze na zgromadzeniu występować. I wreszcie jest taka sytuacja, to dotyczy głosowań osobowych. W tej chwili artykuł 413, paragraf 2 przewiduje, że akcjonariusz spółki publicznej może głosować w sprawie udzielenia sobie absolutorium, co do tej pory było objęte zakresem wyłączenia. W związku z tym nie ma potrzeby tak zwanego zarejestrowywania się przed głosowaniem, chyba że ktoś uznaje, że głosowanie we własnej sprawie, mimo że jest dopuszczalne, nie jest z jakichś względów wskazane. Także jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał według starych reguł zarejestrować się przed głosowaniem, może to oczywiście uczynić. Kodeks wprowadził bardzo wiele innych zmian. Nie będziemy o nich w tej chwili mówić, ja tylko zasygnalizuję, że to jest możliwość odbywania zgromadzenia za pomocą środków audiowizualnych na odległość, głosowanie korespondencyjne. Przydano Radzie Nadzorczej prawo do zwołania walnego zgromadzenia. Zmian jest dosyć sporo. Mam nadzieję, że te, które są istotne, omówiłem krótko i te regulacje są dla Państwa jasne. Jeżeli nie ma pytań, pozwolę sobie przejść do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powoływania komisji skrutacyjnej. Będziemy procedować w ten sposób, że w większości przypadków będę odczytywał projekty uchwały, zarządzał głosowanie i je zamykał, dlatego że tego wymaga procedura. Jeśli można, odczytam treść uchwały. To jest uchwała numer 2 w punkcie porządku obrad. To jest punkt 5. Uchwała numer 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 marca 2010 roku w przedmiocie powołania komisji skrutacyjnej. Paragraf pierwszy. Zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia zgodnie z paragrafem 10a regulaminu walnego zgromadzenia nie powoływać komisji skrutacyjnej i upoważnić przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeśli nie ma pytań, zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu. Myślę, że formalnie powinien zagłosować, tak? W każdym wypadku, tak? Ja zagłosowałem oczywiście. Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Wyniki głosowania, szanowni Państwo, widocznie tylko pro forma stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. W związku z tym, jako przewodniczący będę obwieszczał Państwu wyniki głosowania, podpisywał jego wyniki w każdym jednym wypadku. Co umożliwia mi przejście do punktu 6, przyjęcie porządku obrad. Proszę Państwa, porządek obrad został opublikowany, jak powiedziałem, na stronie internetowej. Każdy z Państwa w ramach materiałów na walne zgromadzenie dysponuje treścią takiego porządku. Ja w tej chwili zarządzę głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Może zaproponuję treść uchwały. Ona będzie brzmiała w sposób następujący. Zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej spółki w dniu 4 marca 2010 roku. Poproszę Państwa o oddawanie głosu. Głosowanie, przepraszam. Dziękuję bardzo. Wyniki są jak zawsze na tablicy. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie, a zatem procedujemy w ramach przyjętego porządku obrad identycznego z tym, który został zamieszczony na stronie internetowej. Proszę Państwa, punkt 7 i 8 jako kolejne punkty porządku obrad proponuję, żebyśmy rozpatrzyli zbiorczo i poproszę Pana Prezesa Bila Wątacza o wystąpienie i zaprezentowanie sprawozdania zarządu, ewentualnie innych osób także wskazanych przez Pana Prezesa. Bardzo proszę, Panie Prezesie.
Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które ma zamknąć rok 2009. Moja prezentacja będzie składać się, prezentacja zarządu będzie się składać z trzech części. Podzielona będzie na pewien długłos. Tak, zwyczajowo ci, co już byli, to pamiętają. Na początku ja powiem na temat spraw ogólnych. Później oddam głos dyrektorowi finansowemu, który omówi szczegółowo wyniki finansowe i na końcu ja również zamknę, powiedzmy, perspektywami na przyszłość. Tak jak wspomniane było, będziemy omawiać równocześnie zarówno wyniki grupy kapitałowej, jak i samo sprawozdanie jednostkowe, aby nie przedłużać zbędnie czasu, ponieważ to się w dużym stopniu informacje pokrywają. Dlatego dla usprawnienia będzie to w ten sposób prowadzone. Proszę o slajd następny. Tu mamy jak gdyby przebieg naszej prezentacji, podstawowe punkty, czyli na początku mamy przegląd roku 2009, następnie dane podstawowe, skonsolidowane sprawozdanie z przychodu, skonsolidowane przychody, poziom ruchu, koszty działalności operacyjnej, i skonsolidowane sprawozdanie sytuacji finansowej i wreszcie perspektywy roku 2010, czyli to jest ten właśnie pierwszy, ostatni punkt niejako rezerwuję dla siebie, a pozostałe będzie mój kolega omawiał. Rok 2009. Tutaj mamy jak gdyby takie dwa podstawowe zagadnienia, które wpływają na wyniki finansowe, czyli strona przychodowa i strona kosztowa. pierwsze punkty wskazują na nasze działania, które miały na celu zwiększenie przychodów w ciągu roku 2009. W związku z tym staraliśmy się poszerzenie naszej działalności generalnie rzecz biorąc. W związku z tym braliśmy udział w przetargach, które były ogłaszane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i w takich w sumie trzech przetargach. Pierwszy to był przetarg na odcinku Katowice-Wrocław, mający na celu dostosowanie istniejącej już autostrady do standardów autostrady płatnej. Tak typu dla niektórych informacja może, że jest to temat bardzo historyczny. My kiedyś mieliśmy już wyłączność wygraną tą i wówczas minister Polaczek unieważnił ten przetarg, bo w tym układzie bylibyśmy zwycięzcami. Natomiast niestety w nowo rozpisanym przetargu nie odnieśliśmy sukcesu i przegraliśmy ten przetarg. Inna firma została wybrana. W naszej ocenie jest troszkę niezdrowa sytuacja, gdyż uważamy, że niektóre firmy konkurujące z nami po prostu podają opłaty, mówiąc krótko, w pewnym sensie na zasadach dumpingowych. Według naszej analizy trudno sobie wyobrazić, aby w pełni to mogło się zmieścić w tych kosztach i jeszcze uzyskać jakiś zysk. Wychodzą z założenia, że to jest jakiś wstępny etap do uzyskania przyszłych korzyści, poprawienia swojej pozycji w dalszej ewentualnej eksploatacji tego odcinka autostrady i stąd też oferują ceny, które naszym zdaniem są trudne do zaakceptowania z punktu widzenia, abyśmy to też tak robili. Jeśli chodzi o odcinek A1, najważniejszy, którym startowaliśmy, między Warszawą i Łodzią na zaprojektowanie, budowę i zarządzanie płatną autostradą, tu była nieco sytuacja inna. W związku z zaistniałym kryzysem na rynkach światowych finansowych na początku roku 2009 uznaliśmy, że uczestnictwo w tym przetargu na warunkach, które przedstawiła Generalna Dyrekcja, jest niecelowe, ponieważ i nosi wiele ryzyk, które by dla nas skończyły się złym efektem. Przede wszystkim chodziło o ryzyko sfinansowania tego. Pomyłka rzeczywiście, słusznie, a dwa tam powinno być, nie a jeden. Chodziło to o ryzyko sfinansowania. W związku z tym wspólnie tutaj z naszym głównym akcjonariuszem, bo startowaliśmy w układzie konsorcjalnym, wycofaliśmy się tego przetargu i życie pokazało, że mieliśmy rację, dlatego że właśnie na A1 autostrada Południe podjęła rozmowy z Generalną Dyrekcją, kontynuowała przez okres roku, no i skończyło się tym, cośmy się spodziewali rok wcześniej, czyli fiaskiem. Nie zostało zorganizowane finansowanie. Dzięki tym naszym takiemu podejściu racjonalnemu uniknęliśmy angażowania środków zarówno finansowych, jak i personalnych, tym samym poprawiliśmy naszą sytuację finansową. Czyli w tej złej sytuacji, można powiedzieć, wybraliśmy dobry wariant. Jeśli chodzi o trzeci przetarg, to jest temat ciągle aktualny. Ci Państwo, którzy śledzą, powiedzmy, tą historię, problemy autostradowe, sprawa jest ciągle otwarta. A aktualnie jest etap prekwalifikacji i czekamy na rezultaty tego pierwszego etapu, w którym startujemy. Również niezwykle ze strony medialnej było zwłaszcza politycznej punkt, mówimy o zakończeniu, że w roku 2009 nasza spółka córka Stalexport Autostrada Małopolska zakończyła główne prace remontowe na odcinku Kraków-Katowice. Prace te dotyczyły przede wszystkim głównego pasa jezdni, tym samym były związane z dużymi utrudnieniami w ruchu i było to bardzo źle odbierane przez naszych klientów. Była przeciw nam prowadzona dosyć zmasowana kampania polityczna w związku z tym. Pewnym efektem negatywnym są tematy, które będę omawiał w perspektywach rozwojowych jako czynniki ryzyka. W każdym razie zakończenie tych remontów niewątpliwie zmniejsza te ryzyka, o których wspomnę na końcu. Ponieważ przez wiele lat utrzymywaliśmy stałe stawki na tym odcinku, podjęliśmy decyzję w końcu roku 2009 podniesienia stawek, aby po prostu cały projekt uzyskał właściwe poziomy efektywności ekonomicznej. Oczywiście nie spotkało się to zrozumiałe z życzliwym przyjęciem otoczenia, bo każdy wolałby mniej płacić, no ale życie nie na tym polega, że możemy płacić mniej. Zanim przejdę do spraw, powiedzmy, tych wzrostu efektywności, to chciałbym zwrócić uwagę, że zostały przyjęty kodeks etyki. Jest to pewien dokument, który zwiększa nasze wewnętrzne standardy funkcjonowania. Oczywiście ja mówię praktycznie, może niewiele zmienia, ponieważ nasza spółka cały czas de facto tych standardów, które tam są opisane, przestrzegała. Niemniej jednak nabrało to charakteru dokumentu obowiązującego i z takiego, można powiedzieć, zwykłej, należytej staranności o prowadzenie spraw spółki przekształciło się, uzyskało to status dokumentu obligującego do przestrzegania. Także całej grupy kapitałowej tutaj. Także to jest, nie ma zmiany jakościowej w tym sensie, że coś się radykalnie zmieniło, natomiast stało się to obowiązkiem, a nie tylko, powiedzmy, taką dobrym zwyczajem. Wobec faktu, że my nie mamy takiego szerokiego wachlarza zwiększania dochodów jak w klasycznej spółce, jak to jeszcze było wiele lat temu, jak byliśmy spółką stalową, gdzie mogliśmy intensyfikować działania handlu, to z powodu tego, że nie uzyskaliśmy ważnego, można powiedzieć, dealu, który by pozwalał nam rozszerzyć działalność, ubiegły rok i skupiliśmy na poprawie działań proefektywnościowych. Cały, można powiedzieć, kilka miesięcy czwartego kwartału byliśmy skupieni na tym tematem, aby w warunkach kryzysu światowego i poprawienia efektywności znaleźć wszystkie możliwe elementy proefektywnościowe. Tymi działaniami objęliśmy wszystkie możliwe dziedziny funkcjonowania spółki, od najbardziej istotnej po najdrobniejsze nawet, jakieś detale drobne, po to między innymi, aby w firmie wytworzyła się pewna kultura funkcjonowania, która prowadzi do dbałości nawet o najmniejszy wydatek, czyli nie tylko jakieś wielkie liczby, ale i również małe. W tym celu przeprowadziliśmy renegocjacje umów z wszystkimi dostawcami, nawet prostych, najprostszych typu materiały biurowe, mówię jako przykład, i do bardzo poważnych, na przykład kancelarie prawne, które nas obsługują, gdzie są oczywiście wydatki bardzo poważne, jak również audytorzy, którzy nas obsługują, również tu wpływaliśmy na renegocjowanie, powiedzmy, i ograniczanie kosztów. Tutaj, powiedzmy, przedstawicielka KPMG uśmiecha się, bo jak gdyby chciałaby na nas więcej zarobić, no ale my tutaj również także te elementy wszystkieśmy starali się, propozycje KPMG były nieco wyższe na początku, ale w wyniku właśnie naszych działań proefektywnościowych są mniejsze, dzięki temu KPMG podpisało sprawozdanie z lepszymi wynikami. Następnie dokonaliśmy czegoś odwrotnego niż normalne trendy są, czyli jest tak jak w zarządzaniu, tak jak w modzie są pewne trendy i pewne mody. Kiedyś była moda, niektórzy nie znają, tworzenie holdingów, później likwidacja holdingów i była moda na outsourcingi, a w tej chwili jest moda na insourcingi, czyli krótko mówiąc, żeby pewne czynności, które możemy wykonywać własnymi ludźmi, niekoniecznie zlecać na zewnątrz, a wykonywać to własnym sumtem przez, no niestety, dołożenie pracy pracownikom, którzy już są, lub jeśli nawet opłacanie za to, czyli to w mniejszym stopniu niż by to było w przypadku firmy zewnętrznej. Także tutaj dokonaliśmy takich zmian. Może podam jeden przykład. Przy autostradzie, wbrew pozorom, nie jest to błaha sprawa. Koszenie trawy dotychczas było zlecane na zewnątrz. W tej chwili jest to wykonywane przez STA, naszą spółkę, tylko wewnętrznie. To też są znaczące kwoty wbrew pozorom. Z tym, że największe efekty z tej naszej działalności proefektywnościowej osiągnęliśmy na ostatnim punkcie, który jest wskazany, czyli na kosztach personalnych. I to mówię wprost, na kosztach personalnych na topie, czyli na poziomie top managementu. Wiemy, że mamy układ holdingowy, niezbyt rozbudowany, ale holdingowy. I w związku z tym doszliśmy do wniosku, że w aktualnej sytuacji ilości prowadzonych biznesów i tak dalej, można przeprowadzić konsolidację stanowisk, co mówię. W większości przypadków ta konsolidacja oznaczała, że pracownicy na czołowych pozycjach w firmie otrzymywali zakres dwóch osób praktycznie za tą samą pensję lub minimalnie z dodatkiem. W efekcie tego, tu mamy tą tabelkę tych działań, na koniec roku 2009 zmalało zatrudnienie w stosunku do roku 2008. Wydają się to nieduże liczby, ale zarazem mamy trzecią pozycję pod tytułem cel. Oczywiście ta trzecia pozycja jest bardziej radykalna. Ona nie będzie zależeć od wielu pewnych innych zewnętrznych czynników i być może nie wszystkie elementy się da uzyskać. Między innymi ten cel jest zakładany, że sprzedamy tą nieruchomość, gdzie odbywamy dzisiaj walne zgromadzenia akcjonariuszy. Oczywiście to będzie zależeć przede wszystkim od koniunktury na rynku nieruchomości, a wiem, że aktualnie koniunktura nie sprzyja tego rodzaju decyzjom. My w tej chwili jako firma w tym budynku zajmujemy bardzo małą, stosunkową powierzchnię. Resztę wynajmujemy, staramy się to zrobić najbardziej efektywnie. Niemniej jednak uważamy, że docelowo ten budynek będzie coraz mniej efektywny, ponieważ jest na tyle stary, starej technologii, że oceniamy, że warto go sprzedać. Niemniej jednak dopiero w momencie, kiedy to będzie optymalna sytuacja na rynku. I ta głęboka redukcja zatrudnienia między innymi wynika z faktu, że w celu, który mamy, jeśli to się nam uda sprzedać budynek, to wtedy pewne działania będą możliwe. Tak żeby od razu ten cel jest, ale niekoniecznie w 100% realny, bo jeśli się pewne warunki nie sprawdzą. Na pozostałych również poziomach zrobiliśmy i przewidujemy dalsze redukcje zatrudnienia. Następny slajd pokazuje to, co najważniejsze. Proszę następny slajd. To jest ilustracja tego, co przed chwilą powiedziałem, co się stało na tym top managementie. Mianowicie zarząd Staleksportu Autostrady jest zarządem trzyosobowym i tu, jak Państwo widzą, za prezydium cały zarząd w komplecie jest. W poprzednim okresie wszystkie spółki miały własne zarządy, tak zwane każdy z własnymi osobami fizycznymi. Obecnie sytuacja jest następująca, że prezes Gębicki stał się zarazem prezesem spółki Staleksport Autostrada Małopolska. Czyli stanowiska są, jest jedna osoba i tu mogę powiedzieć w 100% jedna pensja. Prezes Położyński w tej chwili, można powiedzieć w ostatnich dniach, tutaj tego celu nie było zrealizowanego w roku 2009, ale już na dzień dzisiejszy został zrealizowany. Wymagało to dłuższego działania, ponieważ musieliśmy to uzgodnić z drugim akcjonariuszem Egis Polska, ale ostatecznie wynik jest pozytywny. Mianowicie Staleksport Transrud Autostrada ma w dalszym ciągu zarząd dwuosobowy. Zmieniły się osoby tam fizycznie i zmieniła się ich płaca. Ze względów podatkowych mają tam symboliczną płacę, czyli koszt praktycznie znów prawie został zlikwidowany, koszt na poziomie Staleksportu Autostrada Małopolska, z punktu widzenia oczywiście całej grupy kapitałowej. Czyli pan prezes Skorzyński jest właśnie członkiem zarządu SPA i zarazem jest w dalszym ciągu członkiem zarządu Stalexport Autostrady i dyrektorem finansowym. Trzecia nasza spółka, która właśnie zarządza tym budynkiem, to jest mała spółka Persaldo, biurocentrum, również jeden z dyrektorów, dyrektor do spraw przetargów, który pracuje u nas, został prezesem tej spółki, ponieważ tutaj były już nieco niższe stawki, więc tutaj nie zredukowaliśmy mu z tytułu drugiej funkcji do zera, ale Persaldo również to jest znakomite obniżenie kosztów tego funkcjonowania. Czyli proszę zwrócić uwagę, że praktycznie obecnie największa redukcja kosztów właśnie następuje na poziomie zarządów spółek córek, gdybyśmy to tak spojrzeli. Nie mówię, jak tam jest rzeczywisty rozkład, ponieważ z tego, który był jeszcze rok temu, w tej chwili te koszty Persaldo zbliżają się do trochę więcej niż zero, ale nie aż tak dużo. Persaldo. W planach mamy również inne działania konsolidacji pionów finansowo-księgowych, etc. To jest bardziej skomplikowana sytuacja. Będziemy nad tym pracować, to sobie stawiamy jako cel. Natomiast realizacja będzie związana między innymi z tym, czy się z tego budynku, ten budynek sprzedamy, ewentualnie zmienimy siedzibę spółki, gdzie te spółki by były blisko siebie, to wtedy oczywiście te czynności będą łatwiejsze, natomiast przy rozrzuceniu terytorialnym, mimo dobrych środków łączności elektronicznej, etc., no mogłoby to w tej chwili być może niekoniecznie efektywne, ale to jako cel sobie stawiamy. Także tyle, jeśli chodzi o te takie sprawy zasadnicze. Teraz proszę dyrektora finansowego, członka zarządu, prezesa, przepraszam.
Wiedziałem, że pan prezes tak szybko skończy. Proszę państwa, może zacznę od tego, że wśród nas, wśród osób zaproszonych jest również przedstawiciel naszego audytora, zarówno Stalexport Autostrady, jak i dwóch podstawowych z grupy kapitałowej, czy Stalexport Autostrada Małopolska i Stalexport Transrób Autostrada firmy KPMG, pani Renata Kucharska. Wspominam o z racji tego, że gdyby były jakieś pytania ze strony akcjonariuszy do biegłego, to mamy tego przedstawiciela na sali, także witamy i rozwinę to pytania do audytora, to możemy skorzystać. Druga kwestia, akurat tego roku 2009 w porównaniu z rokiem 2008, mam tutaj powiedzmy wiadomość dobrą. To są pierwsze dane, które są porównywalne w taki oczywisty sposób, jako że z końcem 2007 roku pozbyliśmy się części stalowej i rzeczywiście te lata 2009-2008 są łatwo porównywalne. Ale mam dla państwa i złą wiadomość, w 2010 roku będziemy mieli znowu te wielkości strasznie trudno porównywalne. Oczywiście dołożymy wszelkich starań, żeby poprzednie lata były zmienione. Niemniej jednak Komitet do Spraw Interpretacji Międzynarodowych Sprawozdań Finansowych wprowadził pewnego rodzaju zmianę polegającą na tym, znany pod nazwą IFRS 12, zmianę polegającą na tym, że będziemy od 1 stycznia 2010 roku kierowali się wskazówkami w odniesieniu do zagadnień rozpatrywania i wyceny, które powstają przy rozliczaniu transakcji związanych z koncesjami na świadczenie usług udzielanych podmiotom prywatnym przez podmioty publiczne. Czyli akurat typiczny maluj nasza sytuacja dotycząca koncesjonariusza. Powiem szczerze, będzie tutaj trochę rewolucji w kapitałach własnych, ale to na przyszłość. Teraz się skoncentruję na roku 2009. Drodzy Państwo, pierwsza informacja. Przedstawiam mniej więcej podstawowe informacje. Ja za chwilę dalej będę prezentował trochę bliżej dane dotyczące przychodów ze sprzedaży, jak również przychodów ogółem, które jak Państwo widzą od strony tej formalnej, tej, która jest w sprawozdaniach finansowych, wzrosły one o 5%. Dalej powiem, że to tak tak akurat do końca nie wygląda, biorąc pod uwagę konieczne rezerwy, jakie były utworzone w roku 2008. Koszty również, jeden z następnych slajdów będzie im poświęcony. W związku z tym mogę tylko spuentować, że poziom EBITy pomimo pewnych wahań w naszych przychodach ze sprzedaży został utrzymany. Wynik netto jest gorszy o około 10% w stosunku do roku ubiegłego. Również proszę zwrócić uwagę na wysokość nakładów inwestycyjnych, które w związku z realizacją kolejnych etapów robót budowlanych, jakie są bardzo precyzyjnie określone umową koncesyjną, czyli naszą Biblią, one wzrastają z roku na rok. W roku 2009 osiągnęły poziom ponad 123 milionów złotych. To mniej więcej tak, żeby było naocznić również i tym, którzy nas w tej chwili nie słuchają, że spółka Stal Eksport Autostrada Małopolska wszystkie przychody z poboru opłat reinwestuje w związku z koniecznością realizacji niezbędnych prac remontowych i pozostałych nakładów inwestycyjnych. Jak Państwo widzicie, płynność bieżąca grupy kapitałowej jest bardzo wysoka. My oczywiście byliśmy przygotowani na ewentualne koszty, które są związane z tymi przetargami, o których wspominał prezes Wąsacz. Część z nich nie wyszła, w związku z tym mieliśmy i mamy dość duże rezerwy cashowe w grupie kapitałowej, szczególnie w Stal Eksporcie Autostrady, w spółce matce. Stąd i ta płynność jest tak wysoka. Dług netto wynosi ponad 137 milionów złotych. Aktywa finansowe na rok 2009 to jest 192 miliony złotych. Natomiast nasze zobowiązania finansowe na koniec roku sięgnęły 330 milionów złotych. One składają się przede wszystkim z trzech pozycji. Pierwsza to kredyt bankowy, którego konsorcjum banków na koniec roku 2005 udzieliło naszej spółce SAM, będącej koncesjonariuszem autostrady A4, w wysokości do 380 milionów złotych. W chwili obecnej ten kredyt został pociągnięty w wysokości niecałych 130 milionów złotych i to jest jeden z tych podstawowych elementów zobowiązań finansowych. Mamy również określone umową koncesyjną zobowiązania wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, które w zależności od kształtowania się sytuacji finansowej koncesjonariusza będą spłacane przez tegoż koncesjonariusza. Kolejna taka informacja w związku z tymi częstymi prasowymi anonsami. Praktycznie rzecz biorąc, zwrócimy Państwu wszystkie te środki, które były wydatkowane z tego czasu dawniej na budowę tej autostrady. Także suma tych zobowiązań koncesjonariusza powiększona jeszcze o poręczenie Zachute Ostrowiec, którą udzieliliśmy ministrowi finansów. To stanowi jeszcze około 60 milionów złotych. Łącznie świadczy o naszych zobowiązaniach finansowych. Tak jak mówię, to są trzy podstawowe elementy stanowiące 98% zobowiązań, a właściwie nawet 99% zobowiązań grupy kapitałowej Stal Eksport Autostrady na dzień dzisiejszy. Dług netto do EBITDA, jak Państwo widzicie, ta relacja jest ciągle bardzo niska, na poziomie mniej więcej 1,8 raza. Świadczy to o tym, patrzę tu na przedstawicieli banków, że jeszcze ciągle funkcjonuje dość spora przestrzeń przed potencjalnym zadłużaniem się grupy kapitałowej autostrady, na co oczywiście liczymy w związku z możliwością wygrania tych przetargów, w których obecnie uczestniczymy, bądź uczestniczenia w przyszłych przetargach, jakie mam nadzieję przed nami, a w których oczywiście zamierzamy uczestniczyć, o czym jeszcze pan prezes Wąsacz na zakończenie będzie wspominał. Proszę następny slajd. Chciałbym rozszerzyć nieco ten rachunek wyników, choć teraz to się tak nazywa sprawozdanie z całkowitych dochodów. To wszystko ulega zmianie. Nomenklatura sprawozdawcza jest ewolucyjna niesamowicie. Ciągle mi trudno się przyzwyczaić do tych nowych definicji. Niemniej jednak tutaj troszkę pokazujemy bliżej, jak ten rachunek zysków i strat, no właściwie sprawozdanie z całkowitych dochodów wyglądał. Przychody tej spółki, zaraz o nich będę mówił trochę więcej, o kosztach operacyjnych też. Amortyzacja, jak Państwo widzicie, wzrasta z roku na rok. Ona o ponad 5 milionów w stosunku do 2008 roku była wyższa w roku 2009, w związku oczywiście z ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi wynikającymi z naszych zobowiązań określonych umową koncesyjną. W roku 2009 wyremontowaliśmy całkowicie po raz pierwszy naszą autostradę, jeśli chodzi o jej nawierzchnię. Następny remont za lat. Mam nadzieję, że jak najdłużej, ale spodziewamy się, że to może być okres około 10 lat. Natomiast oczywiście są prowadzone również i inne roboty budowlane, związane z ochroną przyrody. Przede wszystkim tu na myśli zarówno budowę ekranów akustycznych, jak i określone prace związane z odwodnieniem, z budową przejść, ale to na przyszłość. I to, co w tej chwili nas czeka przez najbliższe 3 lata, dokończenie remontu, powtarzam, ponieważ część wiaduktów mostu została wyremontowana, dokończenie pozostałych remontów wszystkich mostów. Za ten kredyt eborowski, jak te mosty wybudowano, to widzicie Państwo, po 20 paru latach trzeba już je gruntownie przebudowywać. Także jest to z pewnością dla nas spore wyzwanie, ale jak już wyremontujemy te mosty, to możemy absolutnie jednoznacznie stwierdzić, że ten problem będziemy mieli definitywnie do 2027 roku z głowy, dlatego że te remonty są prowadzone na szczęście z głową tym razem. Dwa słowa o części finansowej rachunku, przychody finansowe, jak i koszty finansowe, jak Państwo widzicie, uległy zmianie. W sumie z tego tytułu ponieśliśmy trochę mniejsze koszty netto niż w roku 2008. Wynikało to przede wszystkim z tego faktu, że po pierwsze nieco nam stopy procentowe spadły, co miało podstawowy wpływ zarówno na zmniejszenie przychodów finansowych, jak i kosztów finansowych. Natomiast wyższy nominalnie spadek kosztów finansowych w stosunku do przychodów finansowych jest również efektem tego, iż nasze inwestycje finansowe w roku 2009 były trochę bardziej efektywne niż w roku 2008. Zysk, jak wspomniałem na poprzednim slajdzie, zmalał o niecałe 10%, z 33,5 miliona spadł do ponad 30 milionów złotych. W związku z czym marża netto obniżyła się z 25% do 22%. Chciałbym, teraz jesteśmy przy slajdzie dotyczącym trochę bliżej, trochę więcej o skonsolidowanych przychodach. Szanowni Państwo, z tej informacji, która jest prezentowana, wynika dość jednoznacznie, że jeżeli chodzi o przychody z tytułu opłat za auta osobowe, stwierdzamy pewien wzrost tych przychodów w przypadku aut osobowych, jak również tych aut ciężarowych, które wyskoczyły z systemu winietowego w związku ze zmianą ustawy w tej materii, jaka miała miejsce w roku 2008. I w chwili obecnej samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony, w kolejności do 12 ton, są zobowiązane do tak zwanego rzeczywistego płacenia za przejazd, czyli wracamy do real tolling, co jeszcze nie miało miejsca 2 lata temu, jako że i te samochody były objęte systemem winietowym, który obowiązywał nas przez ostatnie 3, właściwie 4 lata. W dalszym ciągu funkcjonują przychody z winiet za auta ciężarowe. Jak Państwo widzicie, tutaj te przychody spadły i to zdecydowanie spadły, bo aż o 11%. Chociaż spadek poziomu ruchu był jeszcze większy, ja za chwilę na następnym slajdzie pokażę, jak wyglądał ten ruch na autostradzie w roku 2009 w porównaniu do 2008, ale tylko jeszcze 2 słowa o pozostałych przychodach, mianowicie te pozostałe przychody ze sprzedaży. One też uległy nieznacznemu spadkowi. Mówiliśmy o tym na samym wstępie. Działaliśmy w roku 2009, gdzie pierwsze miesiące tegoż roku były bardzo trudne dla całej gospodarki. Nikt z nas nie wiedział, w jakim kierunku będzie się ta sytuacja gospodarcza rozwijała. I to jest podstawową przyczyną tak dramatycznego spadku, szczególnie z przychodów z winiet za auta ciężarowe, ponieważ ten ruch dramatycznie spadł w dół. I więcej można popatrzeć na wskaźniki produkcji przemysłowej i od razu widzimy daleko idącą korelację pomiędzy tymi rezultatami, a tym, co osiągamy z tytułu przychodu z opłat za auta ciężarowe, a właściwie z winiet za auta ciężarowe. Tak samo pozostałe przychody, to spadek przychodów z wynajmu powierzchni biurowej i to było główną przyczyną delikatnego tąpnięcia w tym zakresie. Pozostałe przychody operacyjne, one mają, Szanowni Państwo, taki w dużym stopniu charakter historyczny. Oprócz tego, że w roku 2008 stwierdziliśmy, że te pozostałe przychody operacyjne, czyli poza przychodami ze sprzedaży, spadły nam z 4,8 miliona do 3 milionów 100, co było związane z korektą podatku VAT i wartością majątku, to przede wszystkim spadają i od razu mówię, będą nam spadać te przychody, które nazywamy w naszej nomenklaturze jednorazowymi, a związane są jeszcze z tą historyczną działalnością Stalexport S.A. wtedy, kiedy zajmowała się przede wszystkim nie autostradami, a handlem wyrobami stalowymi. I mamy tych zaszłości jeszcze co nieco. Odzyskujemy nasze należności wobec Huty Ostrowiec, ale w stopniu stosunkowo niewielkim w roku 2009 było to trochę ponad 6 milionów, które otrzymaliśmy z ręki syndyka masy upadłościowej Huty Ostrowiec. Banki też partycypują w tych profitach z tego tytułu. Możemy się jeszcze spodziewać takich przychodów w latach następnych, ale bardzo trudno jest oszacować, kiedy i w jakiej wysokości. Otrzymujemy również przychody od jednej ze spółek, również z ręki syndyka masy upadłościowej, która to spółka kiedyś należała do grupy kapitałowej Stalexport S.A. jeszcze. Jest to spółka Stalexport Wielkopolska w upadłości. Tu też możemy się jeszcze spodziewać stosunkowo niewielkich przepływów na rzecz wierzyciela, jak i wobec tej spółki w procesie upadłościowym jesteśmy. I mamy też czasami takie przychody jednorazowe, które nas, chciałem powiedzieć, cieszą, ale może to nieładnie zabrzmiało, które powiększają nasz wynik. To są przychody, które klasyczne jednorazowe, które wynikają ze sporów, jakie wszczęliśmy wobec urzędów skarbowych. Fiskus był, jest i będzie pazerny, niemniej jednak udaje nam się część tej pazerności jego ograniczyć. Stąd też w roku 2009 szanowny fiskus zwrócił nam 3 100 000 zł, a jeszcze trochę odsetek czeka, mówię, to jest najlepsza lokata, bo stopa ustawowa jest wyjątkowo wysoka i porównywalna z niezłymi zyskami z inwestycji kapitałowych. Także łącznie, jak Państwo widzicie, te nasze przychody w roku 2009 były około 3% wyższe, ponad 3% wyższe. Natomiast pozwolę sobie jeszcze 2 słowa a propos przychodów w kontekście, poproszę następny slajd, kontekście ruchu, jaki mieliśmy na autostradzie w roku 2009. Te słupki, które są na dole, pokazują, jak wyglądał ruch miesiąc po miesiącu w porównaniu do roku 2008. Jak Państwo widzicie, pierwsze 7 miesięcy w różnym wymiarze, niemniej jednak zaobserwowaliśmy daleko idący spadek ilości pojazdów, które przejeżdżały, decydowały się na wybór przejechania naszą autostradą. Było to związane, generalnie rzecz biorąc, z bardzo trudną, przynajmniej w pierwszej połowie roku, sytuacją gospodarczą, niepewnością co do przyszłości, ograniczaniem kosztów. Wiemy od różnego rodzaju izb transportowych, że jeśli chodzi o auta ciężarowe, o przewozy, przepraszam, autami ciężarowymi, to one w wielu wypadkach spadały o 30, o 40, a nawet z tego, co słyszałem, frachty do portów, które drogą lądową szły, właściwie drogami, spadły o ponad 50%. Siłą rzeczy i my doświadczyliśmy tego spadku, który w pierwszej połowie roku sięgnął praktycznie rzecz biorąc około 4,5%. Sytuacja uległa zmianie w drugim półroczu. W drugim półroczu odnotowaliśmy, szczególnie w miesiącach jesiennych, systematyczny przyrost w stosunku do roku 2008 i grudzień rok 2009, to o czym wspominał prezes Wąsacz, zdecydowaliśmy się na podwyżkę opłat zarówno wobec samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Niemniej jednak ten ruch, jak Państwo widzą, zmalał stosunkowo niewiele. Na pewno nie o tyle, o ile podnieśliśmy te opłaty wobec jednego i drugiego typu pojazdów poruszających się po autostradzie. Także ta elastyczność cenowa popytu w tym wypadku, że tak powiem, nie zadziałała i ten spadek był stosunkowo niewielki. No jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko nominał, to praktycznie żaden, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę ten trend, jaki się zarysował, to on jest troszeczkę wyższy. Tyle jeżeli chodzi o ruch. Dwa słowa na temat kosztów działalności operacyjnej. Przepraszam bardzo, nie wiedziałem, że będziemy aż w takiej odległości. Bardzo ciężko jest to rozczytać z tej odległości. Ja pozwolę sobie tylko wspomnieć o podstawowych informacjach. Po pierwsze, koszty operacyjne, łącznie z amortyzacją, na co zwracam uwagę, wzrosły około 9%. Co się złożyło na ten wzrost? Mógłbym powiedzieć, że przede wszystkim dwie podstawowe pozycje. Mianowicie amortyzacja, która wzrosła o ponad 5 milionów złotych w związku z tymi wyższymi nakładami inwestycyjnymi, jakie ponosimy z roku na rok, jak również mamy do czynienia z dwoma innymi czynnikami, mianowicie tworzymy, proszę Państwa, rezerwę na wymianę nawierzchni. Obecnie nasza rachunkowość jest tak prowadzona, że te przyszłe koszty, które ponieśliśmy do roku 2009, jak i koszty, które będziemy ponosić w przyszłości w związku z koniecznością wymiany nawierzchni, już jeszcze wczoraj i już dzisiaj i w następnych latach będą rezerwowane przez spółkę. To oznacza, w roku 2009 oznaczało to, że ta rezerwa w stosunku do roku 2008 wzrosła około 3 miliony złotych. Mamy również wzrost o niecałe 3 miliony złotych w kosztach osobowych. Te wszystkie nasze ruchy, które podjęliśmy w roku 2009, miały miejsce pod koniec roku 2009 lub na początku 2010 roku. Pan prezes Wąsacz o nich wspominał. Jestem absolutnie przekonany, że tak z arytmetycznego tylko punktu widzenia koszty osobowe będą w latach następnych mniejsze. Natomiast rok 2010 to są dodatkowe koszty w związku z odwołaniem niektórych osób i kosztami odpraw, które w związku z tym musieliśmy ponieść. To są koszty również związane z ograniczeniem liczby zatrudnionych w niektórych przestrzeniach naszego biznesu, jak chociażby ilości osób pracujących na pracach oboru opłat czy dziale utrzymania w jednej z naszych spółek zależnych. I w sumie te koszty, tak jak wspomniałem, były wyższe o 2,8 miliona. Ten wzrost również był spowodowany tym, że zarząd spółki matki, czyli Stareksport Autostrady, jest zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej objęty pewnym 3-letnim motywacyjnym planem i doszło do realizacji tego planu motywacyjnego w roku 2009. Następny moment to są 3 lata kolejne, także przez te 2 najbliższe na pewno tutaj spółka nie będzie ponosiła żadnych kosztów. A czy uda nam się zrealizować ten plan, zależy to oczywiście od zadań i oceny przez Radę Nadzorczą spółki. W każdym razie ten wydatek do poniesienia raz na 3 lata, o ile oczywiście zostanie zrealizowany, miał w tym wypadku dość istotny wpływ na prezentowany Państwu wzrost. Jednocześnie to wszystko, o czym opowiadał prezes Wąsacz w związku z koniecznością szukania oszczędności w pozostałych aspektach naszego codziennego życia doprowadził do tego, że koszty usług obcych, czyli korzystania z usług zewnętrznych, prawników, firm, które współpracują z nami, dzięki renegocjacji umów z dostawcami zewnętrznymi potrafiliśmy te koszty zmniejszyć o ponad 4,5 miliona złotych w stosunku do roku 2008. I tyle tytułem kosztów i prezentacji. Jeśli chodzi o bilans, to jest następny slajd, tylko 2 słowa. Tu nie ma bardzo, poproszę następny slajd. Tu nie ma bardzo istotnych różnic. Suma bilansowa wzrosła o 5%. 750 do 785 milionów złotych. Oczywiście nastąpił wzrost aktywów trwałych w związku z zakończeniem kolejnego etapu robót budowlanych i jednocześnie po stronie zobowiązań wzrosły nam kredyty do poziomu 130 milionów złotych. Mówię o tym kredycie bankowym, o którym wspominałem wcześniej przy okazji długu netto grupy kapitałowej. Ten kredyt jest wykorzystywany do finansowania prac budowlanych i będzie wykorzystany dalej w roku 2010, w bieżącym roku. Jak mówiłem, możemy go wykorzystać do kwoty 380 milionów złotych. Czy w całości skorzystamy? W tej chwili nie jestem w stanie na to pytanie dokładnie odpowiedzieć, ale z pewnością będzie to kwota zbliżona do tego maksymalnego pułapu. Wzrost kapitału własnych, bo wygenerowany w 2009 roku zysk netto, jak gdyby zamyka te kwestie finansowe. Jak Państwo widzicie, proporcje generalnie nie uległy zmianie, zarówno w aktywach, jak i w pasywach. Nastąpiły stosunkowo niewielkie przesunięcie. I na zakończenie mojego wystąpienia chciałbym tylko, poproszę następny slajd, 2 słowa poświęcić danym jednostkowym, jako że mówimy również o sprawozdaniu zarządu i sprawozdaniu finansowym jednostkowym Stareksportu Autostrady S.A. Tutaj wspominałem o przychodach ze sprzedaży wcześniej, mówiąc, iż te przychody z wynajmu były nieco niższe niż w roku 2008. Podejmujemy tutaj działania, żeby te przychody ze sprzedaży, jakie generujemy z wynajmu powierzchni biurowej w tym budynku, w którym się znajdujemy, w roku bieżącym były nieco lepsze od tego, co jest na tej tablicy zaznaczone za 2009 rok. Poziom EBITDA jest zdecydowanie niższy niż w roku 2009, jako że jest niższy w 2009 niż w 2008, jako że w 2008 roku mieliśmy pozostałe i jednorazowe przychody operacyjne w związku z rozwiązaniem rezerwy z tytułu należności historycznych, jakie funkcjonowały w spółce. Inne informacje, nakłady inwestycyjne są tutaj bardzo niewielkie, skromne, ale dla porządku pozwoliłem sobie Państwu je przedstawić. Płynność bieżąca była i jest bardzo dobra. Spółka w obliczu tego przetargu, który teraz trwa, jak i mam nadzieję szybkich przyszłych przetargów, zachowuje bardzo dobrą płynność. Inwestujemy te środki i w bezpieczne lokaty, i również fundusze inwestycyjne o bardzo bezpiecznym profilu. Przyniosło nam to w 2009 roku całkiem niezłe zyski. Mamy nadzieję jak najszybciej tę płynność trochę ukrócić z racji tego, że będziemy zwycięzcami określonym przetargu. Dla porządku, jak Państwo widzą, te krótkoterminowe aktywa finansowe to jest 146 milionów złotych, zobowiązania 65, także jesteśmy po bardzo bezpiecznej stronie. Pokazałem te dwie liczby, ponieważ przez 8 kolejnych lat niestety nie mogłem się niczym od tej strony pochwalić i wyglądały one zupełnie odwrotnie. Dziękuję bardzo za uwagę.
Można powiedzieć, że zakończyliśmy prezentację roku 2009, a ponieważ naszym obowiązkiem i przyjemnością jest przedstawienie również tego, co czeka nas w przyszłości, więc oczywiście tu kilka uwag na ten temat. Zwracam uwagę, że spółka jest specyficzna, przypominam, wszyscy o tym może wiedzą, ale jeszcze raz przypominam, że to nie jest klasyczna spółka, która powiedzmy może na bieżąco rozwijać swoją działalność bardzo płynnie, powoli, systematycznie. U nas, ponieważ prowadzimy działalność autostradową, wszystko zależy od pewnych jednorazowych zdarzeń, czyli przykładowo wygranie przetargu na odcinku Łódź-Warszawa by zmieniło zupełnie układ perspektywy. Czyli krótko mówiąc, tutaj musimy do tego podchodzić w ten sposób. Niemniej jednak z tych spraw bieżących, takich, które w cały sposób odnoszą się, to są działania proefektywnościowe. Wspominał o tym pan prezes Korzyński, że większość efektów tego planu efficiency, jak myśmy nazywali, pojawi się właśnie w tym roku, a w pełni dopiero w roku 2011, 2012 i w tych dalszych latach, ponieważ redukcja zatrudnienia wiąże się z odprawami, przejściowym wzrostem na przykład kosztów personalnych, ale efekty na końcu jest lepiej. Wszystkie te działania właśnie będą w tym roku kontynuowane. Już zostały, bo mówię to, co wspominałem przedtem, na poziomie STA, to gro tych działań takich wykonawczych właśnie miało miejsce w pierwszym kwartale tego roku, a nie ubiegłego. Celem naszym jest rozwój naszej działalności poprzez wygranie jakiegoś przetargu. Celem oczywiście nie jest sam udział w przetargu, bo to nie o to chodzi. Natomiast celem jest wygranie jakiegoś przetargu. Aktualnie, wspominamy o tym, uczestniczymy w bardzo ważnym dla nas na elektroniczny system poboru opłat od samochodów ciężarowych. Gdzie się to skończy, jak się to skończy, to kolega kilka miesięcy definitywne rozstrzygnięcie tego tematu.
Więc zwracam uwagę, że w przetargu na ETC nadal nie jest znany ostateczny produkt, jaki rząd polski chciałby od nas zamówić. W tej chwili jesteśmy na etapie prekwalifikacji. Prawdopodobnie w ciągu miesiąca będzie oficjalne potwierdzenie, jakie firmy zostały zakwalifikowane do udziału w przetargu właściwym. Oczekujemy, że w maju będą opublikowane CIFSy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia i ambitnie władze zakładają, że w czerwcu lub na początku lipca będzie wybór ostatecznego wykonawcy systemu.
Więc to jest ten najważniejszy. Oczywiście jesteśmy otwarci, mamy otwarte, nazwijmy, oczy na inne możliwości, które jeśli tylko takie będą ogłaszane przez generalną dyrekcję, to my oczywiście będziemy tam, gdzie to uznamy za celowe, startować w takich przetargach. Jak również nie wykluczamy współuczestnictwa z innymi instytucjami, z innymi firmami w istniejących projektach autostradowych, gdyby takie się pojawiły. Oczywiście na dzień dzisiejszy ich nie ma, tylko ja mówię o pewnym sposobie myślenia naszego. Niemniej jednak przy tym wszystkim są oczywiście pewne ryzyka dotyczące naszej działalności. Tutaj ryzyka my podzieliliśmy na kilka podstawowych. Pierwsze podstawowe to jest ryzyko ekonomiczne. W tym roku ono wydaje się być mniejsze niż to było w ubiegłym roku. Ubiegły rok cały świat drżał, jak się skończy rok i wszyscy szacowali bardzo wysoko to ryzyko. Między innymi my również wycofywaliśmy się stąd między innymi z przetargu na A2 Łódź Warszawa. Jeśli chodzi per saldo, to operujemy na rynku polskim i tutaj sytuację mamy, jeśli chodzi o to ryzyko, jak gdyby mniejsze, ponieważ gospodarka polska wyjątkowo dobrze obroniła się w czasie kryzysu, niemniej jednak pewne skutki ruchu, natężenie ruchu były, o czym wspominał pan prezes Kołużyński. Następne to są ryzyka polityczne. Oczywiście per saldo tu sytuacja jest lepsza niż jakieś 2 lata temu, kiedy, muszę powiedzieć otwarcie, przy władzy był populistyczny rząd zdominowany przez partię PiS. W tej chwili rządzi bardziej liberalna partia, czyli Platforma Obywatelska, ale oczywiście czasem też nie pozbawiona nut populistycznych od czasu do czasu, ponieważ dba o tak zwane słupki wyborcze, czyli o to, żeby nie podejmować decyzji niepopularnych. W związku z tym takie ryzyko jest. Na obecną chwilę oczywiście ta partia populistyczna, która była poprzednio, jest w opozycji i ona jest inicjatywą pewnych, jest inicjatorem pewnych działań mających na celu zmianę prawa w tym zakresie w Polsce. Między innymi, które by dążyły do zniesienia opłat za przejazd w czasie remontów za autostradę. W tej sprawie mamy po swojej stronie zdecydowanie rząd polski, czyli aktualną siłę polityczną. Także sądzę, że to ryzyko nie przekształci się w jakieś realne zagrożenie, ponieważ rząd ma stabilną większość i tutaj zagrożenia, wydaje mi się, w tym kierunku bezpośredniego nie ma. Ale o tym mówimy, żeby pamiętać, że takie działania są i w dalszym ciągu tym razem opozycja nagłaśnia, żeby to uzyskać. Tutaj były wystąpienia przedstawicielstwa infrastruktury, były posiedzenia komisji sejmowych w tej sprawie. Tu jednoznacznie strona rządowa, można powiedzieć, jest po naszej stronie. Niemniej jednak, mówię, pewne elementy populizmu również ta strona rządowa posiada, w związku z tym, żeby jak gdyby wykazać się aktywnością na rzecz pewnego szerszego elektoratu, zaproponowała bardzo głębokie zmiany w umowie koncesyjnej. Przysłała nam propozycje na początku stycznia dotyczące tych zmian właśnie w umowie. Zmiany są, powiem, propozycje nie do przyjęcia per saldo, ponieważ ingerują tak głęboko w model finansowy, że gdybyśmy przyjęli, to oczywiście byłoby to działaniem na szkodę spółki państwa, krótko mówiąc, czyli akcjonariuszy. To jest niemożliwe. Niemniej jednak podejmiemy rozmowy z rządem generalnie. Staramy się znaleźć taką płaszczyznę porozumienia, która by mogła, nie pogarszając w niczym naszej sytuacji finansowej, no tam, gdzie to jest możliwe, wyjść naprzeciwko oczekiwaniom strony rządowej. Niemniej jednak z powodu nadmiernej zachłanności postawiono tak daleko idące oczekiwania, że to będzie bardzo trudna rozmowa. Rząd tutaj za wiele z tego, co chce, nie może uzyskać, ponieważ to jest niemożliwe. Tutaj o tyle można powiedzieć, że jesteśmy po bezpiecznej stronie, dlatego że rząd nas nie może zmusić w tej materii do zmiany umowy koncesyjnej. Ona jest obowiązująca i jeśli by czegoś takiego dokonał, to przysługuje nam bardzo wysokie odszkodowania wyliczone z przyszłych właśnie przychodów, etc. Czyli z punktu widzenia akcjonariuszy jesteśmy, nawet gdyby taki ruch był, oczywiście nie przewidujemy, zwłaszcza w sytuacji aktualnie budżetu państwa, że budżet przez jakieś działania rzeczywiste, a nie po prostu pozorowane, podejmie takie kroki. Także ten czynnik ryzyka, ja sądzę, nie jest istotny. Per saldo, który by mógł zagrozić w jakiś sposób interesom akcjonariuszy. Kolejny element, który tu sygnalizujemy, jest to podejście rządu do udzielania koncesji na zarządzanie istniejącymi odcinkami autostrad. My to wpisaliśmy w miejsce ryzyk, niemniej jednak bardziej to by pasowało w kierunku szans pewnych. Mianowicie, moja opinia jest następująca i tutaj posłużę się pewnym dowcipem z dawnych, dawnych czasów. Później go lekko skoryguję, żeby dopasować do sytuacji autostradowej, ale pewną myśl przedstawię. Jednym z wielkich firm produkujących obuwie szukali rynku. Wysłali swoich ekspertów do Afryki. Pojechały dwie niezależne grupy eksperckie. Jedna wróciła z następującym wnioskiem. Tam nie ma dla nas rynku, bo nikt w butach nie chodzi. Druga wróciła z wnioskiem odwrotnym. Szalony rynek, nikt nie ma butów. Jak to się ma do naszych tutaj szans? My jesteśmy nie w Afryce, jesteśmy w Europie. W Europie wszyscy mają partnerstwo publiczno-prywatne. W Polsce nie ma. W związku z tym, oczywiście, jeśli nie chcemy być Afryką wśród w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, bardzo efektywnego systemu budowy autostrad, to ten rynek rzeczywiście istnieje. Jest to kwestia tylko czasu, kiedy musi zaistnieć w znacznie szerszym wymiarze niż to jest w tej chwili. Czyli uważam, że ta polityka rządu do koncesji, jaka jest, do budowy w ten czy inny sposób, musi się w przyszłości zmienić, żeby osiągnąć tutaj pewien sposób myślenia, czy te standardy europejskie, a nie powiedzmy afrykańskie na dzień dzisiejszy. Tutaj zwłaszcza sądzimy, że kwestia wejścia Polski do strefy euro może być tutaj pewnym katalizatorem, dlatego że z jednym z warunków jest określony poziom deficytu budżetowego państwa i oczywiście podobnie jak kiedyś to było we Włoszech, wejście właśnie do strefy euro, rząd włoski podjął decyzję wówczas o sprzedaży autostrad na rzecz spółek prywatnych, to nie tylko nowe autostrady, ale również być może rząd polski się na taki krok zdecyduje i my taki delikatny lobbying w tym kierunku oczywiście przy różnych okazjach moich spotkań z określonymi osobami życia politycznego staram się forsować, to z ministrem skarbu czy z ministrem finansów, miałem okazję już sygnalizować o takiej możliwości pewnego zmniejszenia deficytu budżetowego przez, tylko mówiąc, prywatyzację autostrad istniejących, a będących własnością Skarbu Państwa. To jest, mówię, taka pewna perspektywa, która wskazuje, że niekoniecznie przyszłość nasza będzie się ograniczać wyłącznie do odcinka Kraków-Katowice. Są szanse, aczkolwiek pewności nie ma. Dziękuję za uwagę i teraz oczywiście przechodzimy do fazy, jeśli są o zadawanie ewentualnie pytań, prośbę o wyjaśnienie jakichś szczegółów, postaramy się to uczynić.
Jeżeli są pytania, proszę je zadawać. Bardzo proszę.
Marek Cybulski, pełnomocnik akcjonariusza PKO Bank Polski. Chciałem się tylko zapytać dosłownie drobiazgi. Czy planowane remonty mostów też będą tak uciążliwe dla korzystających z autostrady, jak to w przypadku było wymiany nawierzchni? Czy dojdzie do zamykania pasów ruchu? I drugie pytanie, czy spółka zamierza, czy rozważa taką ewentualność uczestniczenia również w projektach autostradowych poza granicami kraju?
Pozwolę sobie odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Remonty mostów będą o wiele mniej uciążliwe niż remonty nawierzchni, ponieważ będą się odbywały na znacznie krótszych odcinkach. W znakomitej większości sytuacji zakładamy, że remont mostu będzie prowadził jedynie do zawężenia dwóch pasów ruchu. W niektórych wyjątkowych sytuacjach, a będzie to zależało głównie od czynników czysto inżynieryjnych, nośności danego mostu na przykład, może się okazać konieczne przeniesienie ruchu na drugi pas. Ale zakładamy, że będzie to nie więcej niż w przypadku, powiedzmy, maksimum 10% mostu, czyli 2-3 mostów.
Jeśli chodzi o sprawę udziału w inwestycjach za granicą, oczywiście jesteśmy w dalszym ciągu, podtrzymujemy tą strategię, o której wspominałem, jeśli ktoś tu był w ubiegłym roku, czyli zainteresowanie nas krajami ościennymi, szczególnie Ukrainą. Niemniej jednak wiemy, jak trudna sytuacja polityczna jest na tym rynku i przejściowo, można powiedzieć, czekamy na wykrystalizowanie się. Mamy, można powiedzieć, monitoring tej sytuacji. Spotykamy się, ostatnio byłem na takim spotkaniu w ambasadzie ukraińskiej, które między innymi temat inwestycji w Polski, udziału polskich inwestorów i tak dalej. Jesteśmy tym zainteresowani, aczkolwiek zawsze podkreślamy tylko wówczas, jeżeli będziemy pewni, że to jest dobra inwestycja. Nie na siłę.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa scenariuszy? Można zadać pytanie? Jeśli nie, dziękuję bardzo. W ten sposób zrealizowaliśmy punkt 7 i 8 porządku obrad. Możemy przejść do punktu 9. To jest podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2009. Ja odczytam Państwu treść uchwały. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 1 statutu spółki Specjalne Walne Zgromadzenie Stale Szkole Autostrady Spółki Kryjnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2009. Bardzo proszę oddawać głosów. Tylko pytanie, czy trzeba aktywować, ale muszę chwilę patrzeć, to jest to koniecznie. I jesteśmy zmuszeni do rachunku głosowania. Przepraszam, jest mały problem techniczny. Ja za chwilę poproszę Państwa, jak będzie sygnał gotowości do obsługi, o ponowne oddanie głosu. Jesteśmy gotowi.
Panie Przewodniczący, to jest jedna uwaga, jeżeli można, dlatego że wspomniał Pan teraz o skonsolidowanym sprawozdaniu zgodnie z porządkiem. Najpierw jest jednostkowe.
Przepraszam najmocniej, że to jest punkt 9 porządku obrad, uchwała zaznaczona w materiałach numer 3, prawda? Przepraszam za tą usterkę. Odczytam w takiej sytuacji prawidłową treść uchwały. Dobrze się stało, że problem techniczny wyniknął. Przepraszam Państwa jeszcze raz. I tak, paragraf pierwszy na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 1 statutu spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stale Szkole Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu działalności spółki za rok obrotowy 2009. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Teraz wszystko jest w porządku. Możemy głosować. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Tu już są widoczne, jak zawsze, na tablicy. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Przez co możemy przejść do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 10, uchwała numer 4. To jest uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2009. Odczytuję projekt uchwały, paragraf 1. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 1 statutu spółki Specjalne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące a. Jednostkowe sprawozdanie sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 261 217 630 zł. B. Jednostkowe sprawozdanie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5 422 332 zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4 246 727 zł. C. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 246 727 zł. D. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 373 567 zł. Oraz C. Informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o oddawanie głosu.
Tutaj jest taka uwaga ze strony pani Rejent. Ja nie odczytywałem wielkości groszowych na końcu każdej uchwały, ale mam nadzieję, że to nie jest jakaś istotna usterka. Treść tych dokumentów macie Państwo przed sobą. Mam nadzieję, że ona nie budzi wątpliwości. i możemy przystąpić do głosowania. Jeżeli jest jakiś sprzeciw, to ja będę odczytywał do uchwały jeszcze raz. Mam nadzieję, że możemy głosować. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Uchwała podjęta, tak jak poprzednie, jednomyślnie. Dziękuję bardzo. I teraz już uchwała przeze mnie odczytana z wyprzedzeniem. Punkt 11. Uchwała w materiałach oznaczona jako uchwała nr 5. To jest uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009, paragraf 1. Na podstawie artykułu 395, paragraf 2, punkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 24, ustęp 1, punkt 1 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2009, paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę oddawać głosów. Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. Pro forma ogłaszam wyniki. Uchwała podjęta jednomyślnie, 100% głosów za. Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. Podjęcie uchwały o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2009. Przystępuję do odczytania projektu uchwały. Paragraf 1. Na podstawie artykułu 395, paragraf 5 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 24, ustęp 1, punkt 1 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez BGW rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2009 obejmujące. A. Skonsolidowane sprawozdanie sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 785 338 tysięcy złotych. B. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 30 299 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 41 895 tysięcy złotych. C. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 38 105 000 zł. D. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 208 000 zł. E. Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. To jest kolejna uchwała podjęta. Jednomyślnie wyniki są widoczne. Ostatnia uchwała z części finansowej zgromadzenia, jeśli można tak to określić. Punkt 13 porządku obrad. Uchwała w materiałach przedstawionych Państwu oznaczona jako uchwała nr 7. Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009. I tak, paragraf 1. Na podstawie artykułu 395, paragraf 2, punkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 24, ustęp 1, punkt 2 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy w kwocie 5 422 332 zł grosze przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Tak, zamykam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała jednomyślna, tak jak poprzednie. Proszę Państwa, w tej chwili przechodzimy do serii głosowań osobowych. Mianowicie przedmiotem głosowania będzie udzielenie absolutorium członkom zarządu. To są głosowania tajne. Oczywiście system elektroniczny zapewnia taki sposób oddania głosu. Ja tylko pro forma uprzedzam Państwa jako przewodniczący o takim sposobie procedowania. W pierwszej kolejności będziemy głosować nad udzieleniem absolutorium panu prezesowi Emilowi Wąsaczowi. Projekt uchwały, paragraf 1. Na podstawie artykułu 395, paragraf 2, punkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 24, ustęp 1, punkt 3 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium prezesowi zarządu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009. I paragraf 2.
uchwała wchodzi w życie przez dzień podjęcia. Proszę o oddawanie głosów. Uchwała podjęta jednomyślnie. Gratuluję Panie Prezesie. Jeśli Państwo pozwolą, dla uproszczenia, w związku z tym, że treść uchwały jest identyczna w odniesieniu do wszystkich głosowanych osób, będę tylko poddawał osobę, nad której absolutorium udzieleniem głosujemy. Także w tej chwili zarządzam głosowanie nad udzieleniem absolutorium panu wiceprezesowi zarządu Mieczysławowi Skołożyńskiemu. Poproszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Poproszę o przedstawienie wyniku. Uchwała podjęta jednomyślnie. W tej chwili kolejna uchwała, to jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium panu wiceprezesowi zarządu Wojciechowi Gębickiemu za identyczny okres sprawowania funkcji. Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo, zamykam. Wyniki identyczne jak poprzednio. Gratulacje.
Dziękuję bardzo.
Poproszę o wydruk. W ten sposób zamykamy kwestię udzielenia absolutorium zarządowi spółki. Proszę Państwa, w punkcie 15, przepraszam, mamy przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009. To sprawozdanie jest załączone jako materiał do walnego zgromadzenia. Państwo mają możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Sądzę w związku z tym, że jeśli nie ma uwag bądź pytań do tego materiału, możemy przejść do realizacji porządku obrad w kolejnym punkcie, punkcie 16. To będzie ponownie seria głosowań osobowych, tym razem udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Ja pozwolę sobie powtórzyć tą konwencję. Będę jedynie powoływał imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, nad którą będziemy głosować, nad udzieleniem absolutorium, której będziemy głosować, co mam nadzieję usprawni przebieg głosowania, a nie stanowi naruszenia ani przepisów, ani regulaminu walnego zgromadzenia. Także w tej chwili proszę sięgnąć do uchwały numer 11, oznaczonej w materiałach jako uchwała numer 11. Udzielamy w tej chwili absolutorium, czy będziemy głosować nad udzieleniem absolutorium panu Dario Cypiani. I analogicznie, jeżeli to będzie okres inny niż pełny rok obrotowy, ja będę Państwu o tym uprzedzał przez cały rok 2009. Poproszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie i poproszę o wyniki. Gratulacje. Osoba przed chwilą oddana pod głosowanie czy absolutorium dla tej osoby 100% zgodność akcjonariuszy. W tej chwili przechodzimy do kolejnego głosowania osobowego. To jest głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Giuseppe Palma. Jeśli to możliwe, proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo, zamykam głosowanie. Stwierdzam fakt udzielenia absolutorium kolejnemu członkowi Rady Nadzorczej. W tej chwili będziemy głosować nad udzieleniem absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Michelangelo Damasco. Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo, zamykam głosowanie. Jak wyniki widzicie, także jeżeli wynik będzie inny niż jednomyślny, zwrócę na to Państwa uwagę. Może w ten sposób się umówimy. Kolejne głosowanie to jest głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Aleksandrowi Galosowi. To jest członek Rady Nadzorczej. Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Poproszę o wydruk. Dziękuję bardzo. Kolejne głosowanie dotyczy osoby pana Konstantino Iwoj, członek Rady Nadzorczej, pełny okres sprawowania funkcji. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. W tej chwili będziemy głosować nad udzieleniem absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Lapucci. Poproszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. A w tej chwili uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Christoferowi Melnyk, tak? Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Mamy jeszcze dwa głosowania w przedmiocie udzielenia absolutorium. W tej chwili będziemy głosować nad udzieleniem absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Roberto Mengucci, ale to za chwilę. Ja poproszę o wybór wcześniejszego głosowania. Głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Roberto Mengucci. Proszę o głosowanie. Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. Dobra. Dziękuję bardzo. Oczekujemy na wydruk. Dziękuję. I ostatnie głosowanie, to jest głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium. Oczywiście głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium. Panu Tadeuszowi, panu profesorowi Tadeuszowi Łudyce, pełny okres sprawowania funkcji. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo, zamykam głosowanie. Dziękuję. W ten sposób zrealizowaliśmy punkt 16 porządku obrad i możemy przejść do realizacji punktu 17, to znaczy podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu. I tutaj dwa słowa komentarza. Proszę Państwa, te zmiany to są zmiany, które obejmują dwie grupy. Pierwsza jest taka porządkująca, związana z aktualizacją albo z dostosowaniem do realnego zakresu prowadzonej działalności przez spółkę. I to jest uchwała zmieniająca paragraf 5 ustęp 1. Natomiast w dalszej części uchwały, począwszy od paragrafu 8 statutu, zmieniamy statut z dwóch względów. Pierwsze to jest próba usunięcia ewidentnych czy jakichś drobnych usterek albo nieścisłości, ale podstawowa przyczyna to jest dostosowanie brzmienia statutu w takim minimalnym higienicznym zakresie do zmian, które miały miejsce w maju zeszłego roku, obowiązujące od 1 sierpnia 2009 roku, które zmieniają pewne regulacje KSH. Brak zmian statutu w tym zakresie powodowałby, że statut pozostawałby w konflikcie, czyli na przykład zaostrzałby pewne progi albo kryteria, które zostały obniżone przez ustawodawcę. Stąd, żeby nie było dyskusji nad tym, co jest aktem obowiązującym i czy statut jest w zgodzie z przepisami, zarząd zainicjował zmianę statutu w tym właśnie zakresie. Jak Państwo widzicie, ona jest bardzo ograniczona. Przyjęto zasadę minimalnej koniecznej ingerencji w brzmienie statutu. Moja propozycja jest następująca. Ja nie będę odczytywał Państwu paragrafu 1, ponieważ to może być dość uciążliwe. Pozwolę sobie przejść do odczytania uchwały w tej zasadniczej części merytorycznej, czyli w punkcie 2 i rozpocznę od tego punktu właśnie. Walne zgromadzenie postanawia zmienić paragraf 8 ustęp 1 statutu spółki poprzez nadanie mu następującej treści. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę na warunkach ustalonych w uchwale walnego zgromadzenia. Kolejna zmiana statutu to jest skreślić punkt 3 ustęp 2 paragrafu 11 statutu spółki o następującej treści udzielenia prokury. 4. Zmienić paragraf 20 ustęp 4 statutu spółki poprzez nadanie mu następującej treści. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 1. oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazanie. 5. Zmienić paragraf 20 ustęp 5 statutu spółki poprzez nadanie mu następującej treści. Podaje brzmienie: akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Paragraf 2. Ustęp 1. Zwyczajne walne zgromadzenie Starek Spory Autostrady S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalania jednolitego tekstu zmienianego statutu. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian statutu spółki. To jest uchwała w przedmiocie zmiany statutu, a zatem musi być podjęta kwalifikowaną większością 3/4 głosów. Poproszę Państwa o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że walne zgromadzenie w sposób jednomyślny wykonało zmianę statutu odczytane przed chwilą w zakresie. Kolejny punkt w porządku obrad, punkt 18, on jest logicznym następstwem dokonanych zmian, to znaczy się zmiany w regulaminie walnego zgromadzenia są podyktowane tymi samymi względami, albo to są pewne usterki, które zostały dostrzeżone w praktyce funkcjonowania spółki, albo to są i przede wszystkim zmiany, które prowadzą do dostosowania brzmienia regulaminu do zmienianego kodeksu spółek handlowych. Pozwolę sobie odczytać projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia akcjonariuszy Starek Spory Autostrady S.A. na podstawie paragrafu 23 ust. 2 statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie Starek Spory Autostrady S.A. postanawia. Paragraf 1. Ustęp 1. Zmienić nazwę regulaminu walnego zgromadzenia akcjonariuszy Starek Spory Autostrady S.A. na regulamin walnego zgromadzenia. Ustęp 2. Zmienić paragraf 1 regulaminu walnego zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści. Paragraf 1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem władzy Starek Spory Autostrady S.A. Zwołanie i przygotowanie walnego zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych oraz w statucie Starek Spory Autostrady S.A. ustęp trzeci zmienić paragraf drugi regulaminu walnego zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści. Pierwszy. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia. Ustęp drugi. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych akcji na okaziciali i akcji imiennych. Ustęp trzeci. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Czwarty. Zmienić ustęp czwarty paragrafu trzeciego regulaminu walnego zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy ze zwrotem kosztów jego sporządzenia lub kopii elektronicznej, podając adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłuchana. Ustęp piąty. Zmienić ustęp pierwszy paragrafu czwartego regulaminu walnego zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu wymaga udzielania na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. Skreślić ustęp drugi paragrafu czwartego regulaminu walnego zgromadzenia o następującej treści. Pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu nie może być osoba pełniąca funkcję członka zarządu spółki, jak również pracownik spółki. Punkt siódmy. Zmienić ustęp 6 i ustęp 7 paragrafu 6 regulaminu walnego zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści. Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ma prawo kandydować na przewodniczącego walnego zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu kandydatów na stanowisko przewodniczącego walnego zgromadzenia. Osiem. Zmienić ustęp 1 paragrafu 14 regulaminu walnego zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści. Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. 9. Zmienić ustęp 4 paragrafu 23 regulaminu walnego zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści. I tak, w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej na wniosek akcjonariuszy w drodze głosowania grupami odbywa się ono na podstawie oddzielnej listy obecności w osobnym miejscu zapewniającym wybór przewodniczącego zebrania danej grupy, odbycie dyskusji oraz przeprowadzenie wyborów. Paragraf 2 uchwały. Pierwszy. Zwyczajne walne zgromadzenie Star Export Autostrady S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego regulaminu. Ustęp drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany regulaminu obowiązują począwszy od następnego walnego zgromadzenia. To jest uchwała podejmowana zwykłą większością, czy bezwzględną większością głosów. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że regulamin został zmieniony. Przekazuję wyniki głosowania. Punkt 19 porządku obrad. W materiałach Państwo macie oznaczone to jako uchwały numer 22. Tutaj jest autopoprawka zarządu. W brzmieniu zaproponowanym na stronie internetowej i w brzmieniu, które jest ujęte w materiałach posiadanych przez Państwa, jest akapit drugi, który mówi o wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej. Tutaj po dyskusji przyjęto, że kadencja Rady Nadzorczej to jest materia uregulowana statutem, w związku z tym nie należy powielać tego. Stąd też jest propozycja, aby ograniczyć treść tej uchwały jedynie do paragrafu pierwszego. Ja odczytam uchwałę o zmienionej treści. To jest uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. I tak, na podstawie artykułu 385 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 14 ust. 2 Statutu Spółki zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza 7 kadencji będzie liczyć 7 członków.
A zatem, jeżeli tak, panie przewodniczący, działając w imieniu akcjonariusza Autostrady Trenitalia, chciałem zgłosić zmianę brzmienia, czy zaproponować zmianę brzmienia tej uchwały, mianowicie w ten sposób, że liczba członków ulegnie zmianie i proponuję, by była to liczba 8, czyli będzie 8, słownie 8 członków.
Dobrze, to jest propozycja dalej idąca, więc taką będziemy głosować w pierwszej kolejności. Jeżeli zostanie przyjęta, no to nie ma dyskusji nad tym, że mamy alternatywne wersje uchwał. Głosujemy zatem uchwałę w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza. Liczba głosów, liczba członków Rady Nadzorczej 8. Czy są inne propozycje? Bardzo proszę.
Chcę jeszcze uzasadnić to tym, że jest to propozycja zgodna ze statutem, konkretnie paragraf 14 ust. 1 mówi o tym, że Rada Nadzorcza może liczyć od 5 do 9 członków.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę.
Marek Cybulski, pełnomocnik akcjonariusza PKO Bank Polski. No to uzasadnienie jest takim uzasadnieniem formalnym, a jakie jest uzasadnienie merytoryczne ze strony głównego akcjonariusza, że proponuje zmienić sposób nadzoru nad spółką, bo to jest merytoryczna zmiana w stosunku do rozwiązania przyjętego w poprzedniej kadencji.
Panie Przewodniczący, może krótkie uzasadnienie. No będę za chwilę w kolejnych punktach przedstawiał kandydatury i te osoby po prostu będę krótko, można powiedzieć, określał, kim jest dany kandydat i z tego będzie wynikało, bym powiedział, to, o czym Pan mówi w tej chwili, czy o co Pan pyta.
Ale to ja rozumiem, że będą po prostu nowe osoby ze strony głównego akcjonariusza.
Ja za chwilę będę zgłaszał te kandydatury, ponieważ w tym punkcie porządku obrad to nie przewiduje ten punkt, czy kolejny.
Znaczy ja rozumiem, że Pana ta odpowiedź może satysfakcjonować albo nie i wyrazem tego jest albo głosowanie za taką uchwałą, albo przeciw tej uchwale. Jestem zobowiązany ją poddać pod głosowanie, także zarządzam głosowanie nad uchwałą, która przewiduje skład Rady Nadzorczej w siódmej kadencji ośmioosobowy i poproszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Dziękuję. Mamy pierwszy przypadek na dzisiejszym zgromadzeniu, kiedy uchwała nie została podjęta jednomyślnie. Są głosy wstrzymujące w liczbie 5,8%, co nie zmienia faktu, że uchwała została podjęta. W związku z czym stwierdzam, że Rada Nadzorcza siódmej kadencji będzie procedować w składzie osobowym pod warunkiem, że tyle osób do tej Rady powołamy, co nastąpi w ramach realizacji kolejnego punktu porządku obrad, czy dokładnie 21. W pierwszej kolejności będziemy głosować w kwestię wynagrodzenia ze członków Rady Nadzorczej. Za chwileczkę przeczytam Państwu projekt uchwały. Uchwała w materiałach określona jako uchwała nr 23 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Odczytuję projekt uchwały, paragraf 1. Na podstawie artykułu 392, paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ust. 1 lub 12 statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalek Poza Autostrady Spółki Akcyjnej siedzibą w Katowicach ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej. 1. Członkowie Rady Nadzorczej niespełniający kryteriów niezależności określonych w statucie spółki nie będą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji. 2. Członkowie niezależni spełniający kryteria niezależności określone w statucie spółki będą otrzymywać wynagrodzenie w zależności od pełnionej funkcji w wysokości A. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3,5 tysiąca złotych brutto. B. Wiceprzewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2800 zł każdy. C. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2450 zł każdy. Paragraf drugi. Uchwała ma zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 roku. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Stalek Spodrza w Katowicach zwołanego w dniu 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia reguł i obniżenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. W związku z odczytaniem treści uchwały proszę o oddawanie głosu na taką uchwałą właśnie. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Punkt 21. Porządku obrad. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji. Oczywiście będziemy głosować każdą kandydaturę z osobna. Ja poproszę w pierwszej kolejności akcjonariuszy o przedstawienie kandydatur, jeśli ktoś z Państwa tego oczekuje, również z krótką charakterystyką osób, które mają zasiąść w Radzie Nadzorczej. Bardzo proszę.
Jeżeli można, Andrzej Bartosiak w imieniu Autostrady per Italia. Chciałem zgłosić następujące kandydatury. Będzie 8, także po kolei może będę zgłaszał każdego z kandydatów, krótko charakteryzując. Bardzo proszę, w kolejności alfabetycznej pozwolę sobie zgłosić. Pierwsza osoba to pan Dario Cipriani. Pan Dario Cipriani był dotychczasowym członkiem Rady Nadzorczej, członkiem niezależnym Rady Nadzorczej w rozumieniu obowiązujących przepisów. Tutaj mam na myśli przede wszystkim dobre praktyki spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, inne obowiązujące zasady i zalecenia, jak również statut spółki, który w paragrafie 14 w kolejnych punktach charakteryzuje, kto może być, kto jest kandydatem niezależnym. Chciałem krótko scharakteryzować kandydaturę pana Dario Cipriani. Kształcenie wyższe, ekonomiczne, w studia ukończone na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Obecnie pracuję w spółce A-Finance LLP jako dyrektor zarządzający. W latach 1998-2009 pracował w KOR, spółka z o.o., na stanowisku dyrektora zarządzającego do spraw fuzji i przejęć oraz Corporate Finance. Wcześniej pracował w wielu spółkach Grico, S.A., CIMET Trading, spółce ETC LTD, dyrektor generalny. Pełnił funkcje również w radach nadzorczych spółek Copernicus Capital TFI, w zarządach spółek Górka Cement, KOR, Pulverit Polska, MKZ Polska, Parmalat Polska, Sport & Mur, spółka z o.o. To jeżeli chodzi o kandydaturę pana Dario Cipriani. Kolejna osoba, którą chcę zgłosić jako kandydata, to pan Michelangelo Damasco. Pan Michelangelo Damasco pełnił funkcję sekretarza w poprzedniej Radzie Nadzorczej spółki. Krótka charakterystyka. W chwili obecnej pan Damasco kieruje biurem do spraw prawnych w spółce Autostrade per Italia. W tejże firmie jest odpowiedzialny za obsługę prawną w zakresie dotyczącym giełdy w Mediolanie, doradza w sprawach finansowych, w sprawach przejęć, połączeń, w tym także ze stronami trzecimi oraz w zakresie zarządzania międzynarodowymi spółkami zależnymi. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, posiada stopnie naukowe MBA, Master in Italian Labor Law, uzyskane na Uniwersytecie La Sapienza. Zasiada w zarządach spółek zarówno krajowych, zagranicznych, wśród nich jest kilka notowanych na giełdach papierów wartościowych. Jest ponadto wykładowcą prawa w Szkole Prawniczej Uniwersytetu La Sapienza. To jeżeli chodzi o kandydaturę pana Michelangelo Damasco. Kolejna osoba to pan Aleksander Galos. Tutaj chcę podkreślić, że jest to również kandydat niezależny, spełnia warunki kandydata niezależnego. W poprzedniej Radzie Nadzorczej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Pan Aleksander Galos jest obecnie wiceprezesem zarządu firmy Ekopark w Warszawie. Przepraszam, jest radcą prawnym. Do stycznia 2008 roku był partnerem zarządzającym biurem firmy prawniczej Hogan Hartson w Warszawie. Kierował projektem zespołem do spraw projektów infrastrukturalnych, doradzał klientom w zakresach zakresu PPP, Project Finance, prawa administracyjnego, cywilnego, szczególnym uwzględnieniem kwestii finansów publicznych, zamówień publicznych. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK we Wrocławiu oraz członkiem Rady Banku BZWBK. Był w latach 2000-2001 członkiem Rady Nadzorczej PKO BP w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie się Wydziału Prawa. W lipcu 1992 roku objął funkcję dyrektora gabinetu ministra, szefa Rady Ministrów. W późniejszym czasie, właśnie jak wspomniałem, był partnerem Kancelarii Prawniczej Hogan Hartson. To jeżeli chodzi o pana Aleksandra Galosa. Kolejnym kandydatem zgłaszanym przeze mnie jest pan Konstantino Iwoi. Również były członek Rady Nadzorczej spółki. W chwili obecnej pan Konstantino Iwoi jest zatrudniony na Autostradę per Italia. Nadzoruje projekty rozwojowe we wszystkich zagranicznych przedsięwzięciach. Od 2007 roku jest odpowiedzialny za budżet i controlling. W latach 2006-2007 nadzorował działalność operacyjną. W latach 2001-2003 zatrudniony w Boston Consulting Group jako kierownik zespołu odpowiedzialny za restrukturyzację spółki i strategię korporacyjną. Jest absolwentem Politechniki Mediolańskiej we Włoszech, posiada stopień naukowy MBA. Ukończył również Wydział Inżynieryjny Politechniki Turyńskiej we Włoszech. Kolejnym kandydatem jest pan Massimo Lafucci, również były członek Rady Nadzorczej spółki. Pan Massimo Lafucci jest absolwentem Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, Uniwersytetu w Berlinie, jak również London Business School. Jest dyplomowanym księgowym, od 2009 roku jest dyrektorem do spraw inwestycji w holdingowej spółce Syntonia S.A. w Luksemburgu. Odpowiada za inwestycje w sektorze infrastruktury transportowej na całym świecie, głównie dotyczące dróg płatnych, mostów, tuneli, portów lotniczych. Obecnie pan Lapucci jest członkiem Rady Dyrektorów w kilku spółkach, w tym Autostradę per Italia. Kolejny kandydat to pan Christopher Melnik. Pan Christopher Melnik jest byłym członkiem Rady Nadzorczej spółki. Był członkiem Rady konkretnie w latach 2006-2007 do lipca 2009. Krótka charakterystyka pana Christophera Melnika. Jest ekonomistą, skończył Uniwersytet Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, jak również tytuł MBA uzyskał na Uniwersytecie Georgetown w Washington. W chwili obecnej pracownik, specjalista firmy Autostrade per Italia, głównie zajmujący się projektami finansowymi dotyczącymi inwestycji firmy na całym świecie. Prowadził i kierował różne projekty, przede wszystkim projekty dotyczące infrastruktury drogowej, jak i poboru opłat praktycznie we wszystkich krajach, w których akcjonariusz Autostrady per Italia prowadzi swoją działalność. Kolejna propozycja do osoby do Rady Nadzorczej to pan Roberto Mengucci, obecny tutaj. Pan Roberto Mengucci w poprzedniej Radzie Nadzorczej pełnił funkcję przewodniczącego tej Rady. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. Od lipca 2008 jest dyrektorem do spraw międzynarodowych w spółce Autostrady per Italia, odpowiedzialnym za pozycję grupy Autostrady na rynku międzynarodowym. W latach 2004-2008 pełnił funkcję wiceprezesa do spraw fuzji i przejęć w spółce Finmeccanica. Był odpowiedzialny za przejęcia, sprzedaży, fuzje i umowy strategiczne tejże firmy. Wcześniej zajmował wyższe stanowiska w grupie Telekom, w polskiej grupie Telekom we Włoszech. Kolejnym kandydatem jest pan profesor Tadeusz Budyka i tutaj chcę podkreślić kandydatem niezależnym w rozumieniu wcześniej wspomnianych przeze mnie przepisów. Pan profesor Tadeusz Budyka jest pracownikiem naukowym Katedry Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył w 1976 roku. Potem jego kariera przedstawiła się następująco. Był w latach 1977-78 asystentem na tymże uniwersytecie i wydziale. Następnie adiunktem, habilitował się na Wydziale Prawa w 1995 roku, a profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego jest od 2002 roku. Zwyczajny. To jeżeli chodzi o kandydaturę pana profesora. Kandydaci ci złożyli oświadczenia o wyrażają zgodę na kandydowanie. Ja listę tych kandydatów, tychże kandydatów wraz z oświadczeniami, gdzie wyrażają zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej, w tej chwili przekazuję panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z obecnych akcjonariuszy chce zgłosić jeszcze dodatkowe kandydatury? Jeżeli nie, to w trybie artykułu 22 ust. 4 regulaminu zamykam listę kandydatów. Proszę Państwa, jesteśmy zobowiązani ze względu na treść paragrafu 23 ust. 1 poddać każdą kandydaturę głosowaniu z osobna. W związku z tym przystąpimy do głosowania też zgodnie z regulaminem konwencji zachowania porządku alfabetycznego. I tak w pierwszej kolejności będziemy głosować nad powołaniem w skład Rady Nadzorczej pana Dario Cipriani, co za chwilę zarządzę. Zweryfikuję tylko zgody, które zostały mi przedstawione. Poproszę Państwa o oddawanie głosu. Stwierdzam, że dysponuję 8 pisemnymi zgodami każdego z złożonych kandydatów. Także możemy przystąpić do głosowania. Jak przed chwilą powiedziałem, w pierwszej kolejności głosujemy nad powołaniem skład Rady Nadzorczej pana Dario Cipriani. Głosowanie tajne oczywiście. Poproszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo.
Zamykam głosowanie. Za fakt podjęcia uchwały w sposób jednomyślny. W tej chwili kandydatura numer 2 w osobie pana Michelangelo Damasco. Poproszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Przepraszam, jest zbyt wczesne zamknięcie tutaj głosowania. Zarządzam reasumpcję głosowania co do osoby pana Michelangelo Damasco. W związku z tym można już w tej chwili, tak? Jeszcze nie? Proszę o chwilę cierpliwości. Bardzo proszę, jeszcze raz głosujemy nad kandydaturą numer 2. Dziękuję bardzo. Teraz zamykam głosowanie. W tej chwili poproszę o oddanie głosu nad kandydaturą pana Aleksandra Galosa. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. Pan Aleksander Galos został powołany w skład Rady Nadzorczej zgodnie z wnioskiem akcjonariusza. W tej chwili będziemy głosować nad kandydaturą numer 4 pana Konstantina Iwoj. Proszę o oddawanie głosów kandydatura pana Iwoj. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. I stwierdzam fakt powołania na przykład Rady Nadzorczej. Głosowanie przed chwilą. Osoby. I głosowanie numer 5 to jest głosowanie nad powołaniem skład Rady Nadzorczej pana Massimo Lapucci. I proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. W tej chwili nowa kandydatura. Kandydatura pana Christophera Melnik. To jest głosowanie numer 6. I poproszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Przy 5,7% głosach wstrzymujących uchwała w przedmiocie powołania w skład Rady pana Christophera Melnik została podjęta. Także mamy kompletację na poziomie 6-osobowym. Pozostały jeszcze 2 głosowania. W tej chwili będziemy głosować nad kandydaturą pana Roberto Mengucci. Można zarządzić głosowanie? Tak, zarządzam. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Uchwała podjęta jednomyślnie.
Dziękuję.
I ostatnie głosowanie to jest głosowanie nad kandydaturą osoby pana profesora Tadeusza Łudzyki. Poproszę Państwa o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę Państwa, w tej chwili zamknęliśmy głosowanie nad powołaniem nowej Rady Nadzorczej. Stwierdzam, że ta Rada ukonstytuowała się w składzie 8-osobowym. Gratuluję wszystkim powołanym w jej skład. I w związku z wyczerpaniem porządku obrad punktu 21 nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do punktu 22, czyli zamknąć obrady wolnego zgromadzenia. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce przed zakończeniem obrad zabrać głos?
No właśnie mógłbym po, ale żeby to było w ramach walnego, pragnę wszystkim bardzo podziękować za akcjonariuszom za udział w walnym zgromadzeniu, jak również członkom Rady Nadzorczej i w ramach rekompensaty zaprosić na mały lunch na sali obok o wpół do, będzie coś nieco mało do zjedzenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I chyba tym razem koniec. Zamykam obrady. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę o oddawanie pilotów.